rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Mam na imię Michał, nazwisko Kuśmiderski. Znajdujemy się na moim ranczu w Urzędowie. Jest to posiadłość, którą dziedziczyła moja żona po swojej babci. Pół hektara trawy, z pół hektara lasu. Jestem na emeryturze, więc mam trochę czasu. Mam pieska, który w zasadzie on mnie budzi o 5:30. Śniadanko i na 7 już jesteśmy na miejscu i środki na to wszystko to zdobyłem pracując w Belgii. Około 20 lat wyjechałem bodajże w 99. Córki, pamiętam, przyjechały do mnie i z Belgii pojechały do Rzymu na 2000 rok, na spotkanie z papieżem. Na pewno nie było celem jakaś tam działalność polonijna czy społeczna. Celem było zarobienie jakichś pieniędzy, żeby, bo już córka jedna była na studiach, druga się wybierała. No potrzeby wiadomo, że są. Duże, jak dzieci studiują. I taki był cel. A to, co się dalej wydarzyło, to w zasadzie trochę się sam wplątałem, trochę ktoś mnie tam wplątał w różne działalności, a potem to po prostu już z automatu gdzieś szło. Poznałem ludzi z moich okolic, spod Kraśnika. W kościele poznałem ludzi. Od tego trzeba zacząć, że no pierwsze kroki to wiadomo, gdzie jest kościół. Niektórzy się tam się śmieli, szukaj pracy, nie kościoła, nie? Bo jednak dużo ludzi, jak jedzie na zachód, zaczyna brać wzorce z lokalnych mieszkańców. Najprostsze rzeczy, najmniej takie zobowiązujące, że nie musowo do kościoła chodzić, można się w domu pomodlić, nie musowo brać ślubu, można i bez ślubu żyć. Najłatwiejsze, które nic nie kosztują. No i tam poznałem Marzenę Jabłońską z mężem, którzy prowadzili wspólnotę odnowy w Duchu Świętym. No i to była taka pierwsza taka przyjaźń, że tak powiem. No i wciągnęli mnie oczywiście do takiej scholi tam do siebie, bo ja lubię śpiewać, to takie rodzinne u nas jest. Jakiś tam talent nieduży, ale mam, słuch jakiś też, także no, sprawia mi to przyjemność. W tej scholi, jak śpiewałem, wychwyciła mnie taka pani Jola Ratajczak z Antwerpii, która założyła chór polonijny, który się nazywa Antwerpia. I tak się zaczęło, bo ona była zaprzyjaźniona, miała takiego, że tak powiem, konika swojego w pomaganiu maczkowcom, kombatantom. I ten chór w zasadzie na początku to był przyklejony do stowarzyszenia tych maczkowców. Żeby formalnie było, więc to był chór przy Belgijski Związek Polskich Kombatantów. No i wiadomo, że jak był podpięty, no to była współpraca. Jeszcze w tamtych czasach tych maczkowców było, no jeszcze kilku ich było. Ja przynajmniej znałem z Antwerpii i okolic tak gdzieś koło 10. Najwięcej było oczywiście w Holandii, w Bredzie, bo tam wojska stały 3 miesiące, jak front się zatrzymał, więc wiadomo, dziewczyny za mundurem. A oni mieli czekolady, konserwy, a bieda była, więc byli panami. Zacząłem w tym chórze śpiewać, no i tak, tu były jakiegoś urodziny, inny gdzieś tam znowu miał swoje świętowanie jakieś. W grudniu był opłatek, albo w styczniu. Oczywiście rocznice w okolicy wyzwolenia miast, Royselede, Roselare, Beverenko Antwerpii tak dość hucznie obchodzi to swoje święto. No i tak się zaczęło. Troszkę to było takie męczące, bo potem się pojawił taki dyrygent ze Świdnika, który był bardzo wymagający, bo chór był dwugłosowy, to potem na 4 głosy, wiadomo. Więc w czwartek próba, a był taki okres, że było takie zatrzęsienie, nie pamiętam, jakaś to była okrągła rocznica, 70. chyba, zakończenia wojny, że było tych wydarzeń bardzo dużo, więc czwartek próba od 7 do 11, w domu o 12, w sobotę generalna próba, w niedzielę cały dzień na wyjeździe. A jak się pracuje w budownictwie, to wiadomo, że trochę odpoczynku trzeba, no nie było, ale to jeszcze miałem wtedy parę lat mniej, więc nie czułem tego. Wpadałem do domu, zupa już stygła, ja się kąpałem w tym czasie, żeby zupa wystygła i na próbę, także. No ale bawiło mnie to, sprawiało mi przyjemność, więc się nie czuję zmęczenia, nie? I taki powiem może taką anegdotę, jak jeden właśnie z maczkowców miał 90. urodziny, pan Zbyszek Rosiński, to jest tłumacz generała Maczka na wszystkie odprawy do, z Montgomery'em i tam wszystkimi tymi głównodowodzącymi, on zawsze jeździł, bo był z arystokracji, więc znał angielski, znał francuski, mieszkał koło Przemyśla. No i jak miał urodziny 90., zrobiliśmy mu niespodziankę, on nie wiedział o tym. Miało być, że jakieś tam jest zebranie, nie chciał bardzo iść, ale w końcu przyszedł. Przyjechał jego brat z Francji, o którym nie wiedział nawet, że przyjedzie, więc był mile zaskoczony. No i jedna z pań, puścili jakiegoś tam walczyka, jedna z pań, taka pani Jagoda, podskoczyła, poprosiła go, no i zaczęli tańczyć. W pewnym momencie zatrzymują się, coś rozmawiają i dalej tańczą. Skończył się taniec. Pytamy się, Jagódka, co się stało? A mówi, zaczęłam go prowadzić, a on zatrzymał. Mówi, proszę panie, ja mam 90 lat, ale nigdy żadna kobieta mnie w tańcu nie prowadziła i pani też mnie nie będzie prowadzić. Proszę, ja prowadzę, tańczymy dalej. Taki był dowcip wieczoru. Wspaniały człowiek, inteligencja, w ogóle kultura osobista. Także no, miałem okazję poznać wielu fajnych ludzi wśród tych kombatantów. Też w Holandii, w Bredzieśmy byli, jak królowa wręczała medale, to lat temu, nie wiem, może z 10, może lepiej. Podobno pod naciskiem syna, który miał jakiegoś przyjaciela, który się interesował właśnie polską dywizją i dopiero ten go wtajemniczył, jaki wkład był. I przycisnął mamusię i mamusia przydzieliła, chociaż i tam niewiele już zostało. Ale nawet jak nie żyli, to wszystkim, którzy byli tam na liście, że tak powiem, żony podbierały, dzieci czasami, ale no to tam też była okazja spotkać się z wieloma. Bardzo fajni ludzie, żartowni się tacy, tak opowiadali o tym, tak jak teraz młodzież opowiada jakieś przygody z dyskoteki. To oni tak w ten sposób. Oczywiście nikt nie mówi o przykrych rzeczach, tylko opowiadali takie jakieś śmieszne, że gdzieś tam się zakopali, że popili, wjechali gdzie tam, gdzie trzeba, to tam, o takie, ale nikt... Nie słyszałem nigdy jakichś takich drastycznych opowieści. Unikają takich. A przeżyli tragedię, bo z tego, co tam czytałem, bo przeczytałem kilka książek, to miejscami było piekło na ziemi. Szczególnie pod Fales, tam kocioł, ten co był, to tam było. Tam była taka masakra, że... No zresztą no, każdy dzień to było. Oni mieli to odcinek północy Holandii, gdzie, jak wiadomo, północ to są tak rzeki, kanały, rowy, żywopłoty. Żeby wiatry się zatrzymywały, to każda działka jest sąsiad sąsiadem żywopłoty. A nie wiadomo, co za żywopłotem jest. Także mówi, każdy żywopłot to drżeli, nie wiedzieli. No, i tych mostków, mosteczków trzeba było narobić. A to jesień, deszcza, breja, także tam popasa w błocie. Także ci ludzie przeszli. No. No i miałem okazję to zobaczyć naocznie, bo byliśmy pod Fales 2 lata temu. Były takie huczne uroczystości. I na tym wzgórzu, które musieli zająć, a potem utrzymać, byli kombatanci, którzy mówili, no, tu stał mój czołg, tu stał mój czołg. To jest zupełnie inny odbiór. No akurat w tym roku zmarło 3, którzy jeszcze 2 lata temu byli jeszcze tacy w sile wieku, było 30 stopni upał. Młodzi żołnierze, którzy z kompanii stali, przewracali się, mdleli, a oni tam niby pod daszkiem, ale mimo wszystko 95, 6 lat i 3 dni uroczystości były. Msza była na przykład na cmentarzu 3,5 godziny przy 30 stopniach. Także no, no trzeba było to wytrzymać. Wstyd się przyznać, ale z wizji Maczka w zasadzie nie wiedziałem do wyjazdu do Belgii. Oczywiście 24 pułku Anów to ojciec opowiadał, że tu manewry mieli, że to, że tamto, że był już zmotoryzowany, że na motorach jeździli. Tę wiedzę miałem, ale na tym się to kończyło. I dopiero w Belgii dowiedziałem się, że to 24 pułk to wchodzi w skład 10 Brygady Kawalerii Motorowej, wraz z pułkiem z Łańcuta, Rzeszowa i tam innymi jeszcze dodatkowymi, łączność tam saperzy jeszcze z innymi, także to była 10. Brygada. To wszystko, no to potem już z książek, no część opowieści kombatantów, a złapałem się, bo mówię, kurczę, muszę mieć wiedzę jakoś, nie? I przeczytałem kilka książek. No i teraz, no to może nie jestem ekspertem, ale mam dość dużo wiedzy na temat. Mam zeszyt tam spisany, nawet dane, ile czołgów, ile wszystkiego. Także jak ktoś tam chce, no to do tego się nie spamięta. Więc jak czytam książkę, to sobie robię notatki. Za 4 lata temu, z 5, poznałem takiego Wojtka, górala z Zakopanego, który nie tak dawno kupił dom w okolicy tego cmentarza w Lomel, gdzie leży tam 265 bodajże. No nie tylko maczkowców, ale też są i piloci, których tam gdzieś strącili w Niemczech niedaleko. I on tak mówi, kurczę, patrz, tu tak blisko mieszkam. Tak zajeżdżam ten cmentarz, ta flaga łopocze i tak mnie coś mnie tak męczy, żeby coś zrobić dla tych ludzi, nie? Jakieś, może byśmy jakąś grupę założyli czy coś, nie? I ja mówię, no to można by spróbować. Akurat miała być rocznica wyzwolenia jakiegoś miasteczka, bodajże w Tilt. Ambasador zawsze na takich uroczystościach jest, a fajny ambasador był taki Artur Orzechowski, już nie jest w tej chwili. I pojedziemy, pogadamy z ambasadorem. Jak nas wesprze ambasada, to coś tam może się zrobi, nie? Odwołaliśmy na bok ambasadora po uroczystościach. Pytamy, czy nam ambasada wesprze nas. Ambasador aż się uśmiechnął. Mówi, super chłopcy, no działamy. Mówi, ja jestem za. Załatwiajcie papiery. My jesteśmy grupa rekonstrukcyjna 1. Dywizji Pancernej generała Maczka w barwach 24. Pułku Ułanów. Takie kółeczko na ramieniu, 24. Pułku Ułanów. Krzyż specjalny, taki pułkowy. No i z tym sztandarem się pojawiamy w różnych miejscach. Oczywiście pytają się ludzie, bo świadomość już tego pokolenia nowego, jeszcze pamiętam 15 lat temu, jakśmy z chórem jeździli, to jeszcze te miejscowości zupełnie inaczej świętowały. W każdym, na trasach gdzieś tam przeważnie była msza i gdzieś tam jakaś sala była, w której tam było spotkanie, jakiś poczęstunek. To trasa była niekiedy tak, że w każdym oknie była polska flaga na trasie przemarszu u Belgów. Takśmy robili w Belgii, w polskich szkołach, takie spotkania. Trochę tam gadżetów było, trochę tego, różnych opowieści. No, i młodzież gimnazjalna słuchała, naprawdę tam sporadycznie ktoś tam coś dowcipkował. To normalnie w szkole jeden czy tam dwóch, ale było zainteresowanie. Byliśmy w Bredzie, tam co 5 lat to się hucznie obchodzi. Takie 75, 80 to oczywiście hucznie obchodzą. Ale Polacy przyjeżdżają, przyjeżdża wojsko, przyjeżdża kompania honorowa, harcerze przyjeżdżają rok w rok. I to jest dwudniowe świętowanie, bo pierwszego dnia jest Osterhout, to jest pod Bredo, miasteczko, w którym zginęło około 20 chyba. O taki kanał się tam bili, też dużo ich zginęło, więc tam jest na cmentarzu świętowanie i na drugi dzień jest w Bredzie. I przemarsz jest taki z takiej jednostki wojskowej przez rynek. Na rynku się orkiestra zatrzymuje, dają krótki koncert taki i potem jest przemarsz pod taki pomnik wdzięczności. Czołg taki, panterę Polacy zostawili im na takim podwyższeniu. To pokolenie, które gdzieś tam miało kilka lat, 8, 10, to oni byli uczestnikami i nawet podchodzili, pytali, ja pamiętam, mówi, tutaj takie miasteczko jest Beveren koło Antwerpii. Jednego razu przyjechała orkiestra i ta kompania reprezentacyjna i Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. I w tych strojach byli z Księstwa Warszawskiego i była taka musztra paradna na takim placu. I taki starszy pan przedmówił, ja miałem 6 lat, jak oni tutaj też tutaj defilowali, to normalnie łzy w oczach miał. Ja pamiętam, mówi, to wszystko. Więc to pokolenie, które gdzieś tam jak przez mgłę, bo wiadomo, dzieciak 6-7 lat, to tam aż tak, ale ci, co pamiętali, no to z wielkim szacunkiem takim. I druga grupa, na przykład w Bredzie, jakśmy raz byli z kolego, nie była to rocznica żadna, tylko byliśmy na zaproszenie takiej grupy poszukiwaczy historii, tak można nazwać, z tymi aparacikami chodzą po tych miejscach, to Polacy i Holendrzy mają taką grupę, wykrawaczami tak metali, po tych miejscach, gdzie były bitwy, no i tam wyciągają bez przerwy, nie? Nie tak dawno właśnie tu przekazali do Muzeum Kraśnickiego gościennicę z 24 pułku. I podszedł do nas właściciel knajpy, mówi, wy od tej pantery, no bo w mundurachśmy byli, tak jak w tamtej epoce nosili angielskie Polacy, chodźcie ze mną. I nas zaprowadził do sali takiej z boku, gdzie było 4 portrety Maczka w mundurze ułana jeszcze polskiego, w polskim mundurze, i drugie już w angielskim, i trzecie też w angielskim, i taki certyfikat był przekazania tego czołgu dla miasta Bredań, prezent. No i oczywiście przyniósł nam po piwie jeszcze za to. Potem podszedł do nas jeden człowiek, zaczął się też wypytywać, czy mu te tak, tak, i zaczął tam różne swoje wiadomości na temat dywizji i byłem taki zaskoczony, bo naprawdę bardzo dużo wiedział. I to był Holender, nie? Mówię, kurczę, to Polak mało, który takie rzeczy wie. Mówi, że go to interesuje, więc potem podszedł taki człowiek, który miał, mówi, 6 czy 7 lat też, mówi, ja pamiętam, tu mówi, tu na tej ulicy, to mówi, dokąd spojrzeć, to wasze czołgi tutaj stały, nie? No, potem jeszcze podszedł tak jeden, mówi, ja mam córkę Maczkowca, no ale ta córka tak jakby się, no nie chciała podejść do nas, wstydziła się, ni me, ni be po polsku, nie? I to jest takie przykre, że te większość tych dzieci po naszych żołnierzach albo umie 2-3 słowa, albo wcale. Bo na przykład syn generała Maczka i wnuczkę też miałem okazję poznać, no to wnuczka z akcentem lwowskim, bo jej babcia uczyła, bo oni tam okolice Stanisławowa gdzieś tam stamtąd pochodzili. Ale syn na przykład, to pięknie, no ale no, ktoś nie zadbał o to, nie? Maczek widać dopilnował. Ci chłopcy, co mieli po 19-20 lat, jak byli w wojsku, potem wojna, albo miał jako szkołę, albo nie, więc trzeba było iść do jakiejś pracy, wiadomo jakiej, to nie było czasu, no wiadomo, dzieci się chowały z matkami, to matki nie były zainteresowane, żeby nauczyć, nie? Bo mówię, że no, z tych, co znam, to albo, na przykład to teraz takie niedawno się poznali dwie córki, to poszły do polskiej szkoły, uczą się polskiego. Mówi, teraz jestem na emeryturze, mam czas, poszła i dość dobrze już się szło, ale to mówię, to sporadyczne przypadki. Ten nasz dyrygent, to on nie musiał mieć nut, zresztą większość z nas też, tych wszystkich ułańskich utworów, oni już niektórzy nie pamiętali, coś tam zaczął 2-3 słowa, a dyrygent już harmonię rozciągał, już jedziemy to, nie? Oni płakali, normalnie płakali, mówi, przyjeżdżajcie tu do nas, tak potrzebują, oni tam zaczął, ale widać, że już mu zostało tam szczępy z tej piosenki, ale ten od razu, no to, słuchajcie, to było, w ogóle dyrygent to nam powiedział tak, jak będziemy coś śpiewać, nie patrzcie się na tych żołnierzy. Nie patrzcie się na ścianę, na sufit, aby nie na nie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale potem dopiero zrozumiałem. Zaczęliśmy oczywiście od hymnu i był taki jeden stolik, przy którym siedział taki facet, że jego głos się przebijał przez całą salę. Taki miał mocny bas, że tam nas było w chórze może 20 osób, plus jeszcze inni śpiewali, a jego głos się przebijał. Potężny facet taki. I była taka sytuacja, że jeden był na wózku i zaczynamy hymn, a ten podniósł się na tych rękach, a dwóch z nich skoczyło od stolika, wzięli go pod pachy i postawili go na baczność. I mnie w tym momencie zatkało. I zrozumiałem, o co chodziło dyrygentowi. Naprawdę to zwala z nóg. Potem jak tam przyszli do nas, jak a to, a dyrygent wie, o, już jedziemy, o mój rozmarynie, a to, a tamto. No przeważnie te ułańskie, nie? Przybyli ułani, tam wojenko. Przybyli ułani pod okienko, pukają, stukają, puść panienko. No i takie różne inne, no co, oni się nawet zastanawiali, nie, mówią, słuchaj, no, a skąd ty tak znasz, nie, ja wiem, bo jestem z takiej rodziny, gdzie połowa to śpiewała w chórze kościelnym, I wesela kiedyś to nie było tak, że orkiestra tak jak teraz rządzi całym weselem, tylko lud sobie śpiewał to, co mu pasowało. I po kolei wszystkie utwory, które każdy powinien znać, że tak powiem.
Zaśpiewamy. Uwaga. Legiony to
Żołnierska
żołnierska
nuta,
nuta,
legiony
legiony
to
to
straceńców
straceńców
los,
los,
legiony
legiony
to
to
żołnierska
żołnierska buta,
buta, legiony
legiony
to
to
ofiarny
ofiarny
stos.
stos.
My,
My,
pierwsza
pierwsza
brygada,
brygada,
strzelecka
strzelecka
gromada,
gromada,
na
na
stos
stos
rzuciliśmy
rzuciliśmy
swój
swój
życia
życia
los,
los,
na
na
stos,
stos,
na
na
stos.
stos.
To lata takiego usamotnienia, przecież do 1989 roku to na tym cmentarzu nie pojawiała się żadna Polska ani przedstawiciel władzy, ambasady, nikt. Te uroczystości odbywały się na zasadzie, że Polonia, która, bo tam niedaleko jest miasto Gęk, tam Edward Gierek podobno węgiel kopał. Duża Polonia jest, Polonia, która przyjechała po I wojnie światowej, przed I wojną światową, w kryzysie. No to już tam jest trzecie pokolenie. Oni dbali o te pojedyncze groby, o ten cmentarz w Lommel i wszystkie uroczystości, to polska misja katolicka oczywiście też i razem z Polonią. I tylko oni to świętowali. Żaden ambasador, żaden konsul tam nie przyjechał, żadne wojsko. A jeszcze taki, no, panie Rosiński, Zbyszek, no świętej pamięci oczywiście, to on zawsze lubił taką piosenkę, więc pijmy wino, szwoleżerowie, to zawsze jak tam gdzieś byliśmy w gościach, to zawsze to pociągał, że nawet mu zagrali to, no, przy trumnie, że tak powiem, nie na pianinie, mu taka dziewczyna z Poznania zagrała. To ostatnią niedzielę, bo to lubił i pijmy wino, szwoleżerowie, niech smutki zginą w rozbitym szkle. Czy jest nam smutno, nikt się nie dowie. Czy było dobrze nam, czy źle. No to taki jego utwór, taki ulubiony był. Wspaniały człowiek, naprawdę klasa niesamowita. I zresztą duży wkład miał w takie funkcjonowanie tej organizacji, bo nie zawsze tam była zgoda, jak to między Polakami, nie? Jak była wojna, to była wojna, a potem jak różne tam chodziły w grę rzeczy, a on tam jakoś starał się jednoczyć te wszystkie zwaśnione strony, żeby to jakoś funkcjonowało, no i z władzami. No zresztą on już miał tam coś skończone, nie wiem, czy rok, czy dwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale tego dokładnie nie wiem. No i wiadomo było, że wojna się skończy i trzeba będzie jakoś tam sobie radzić, nie? A że był blisko Maczka, no to wiedział, co się święci, nie? Że to nie bardzo jest na co liczyć, a że był oficerem, no to powrót do kraju tu był bardzo ryzykowny. Opowiadała mi właśnie ta Jola Ratajcza, która chór prowadziła, no i ona się z mężem, Belgiem, ale można powiedzieć prawie z Polakiem, bo on się tak spolszczył, że Belg był bardziej Polakiem niż normalny Polak, że tak niektóry. I oni się opiekowali nim do śmierci. Także opowiadali, że oczywiście dostawali ten żołd, oprócz tego dostawali papierosy. Palił, nie palił, każdy dostawał. Więc on sprzedawał te papierosy i pieniążki do kupy, do kupy, do kupy. I potem jak w 1947 roku było już to rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych, no i tam w takim miasteczku Maczkowo wysiedlili Niemców. Tam Polacy przez 2 lata całe miasteczko zajęli i tam byli. Więc uzbierał sobie jakąś sumę pokaźną, kupił jakąś limuzynę dość drogo w Niemczech. To limuzyno przyjechał do Antwerpii. A, trzeba jeszcze przyznać, że na przykład tam wyzwalali jakieś miasteczko, 2-3 dni byli i już tam, i potem stamtąd miał żonę. Nie wiem, jak to się działo, ale po drodze każde miasteczko to jest 2, 3, 5, w tym Beweren to chyba z 15. On był przystojny facet, inteligentny, znał język, więc odbił córkę burmistrza, nie pamiętam tej miejscowości, nazwy. Córka burmistrza była zaręczona z jakimś dość bogatym facetem. No i zostawiła go i poszła za nim. Ja nie wiem, jak to się działo, ale to się szybko musiało dziać, bo no, naprawdę w tym Beweren to taka była wystawa nie tak dawno. dwa lata temu. I były portrety właśnie ślubne tych par, potem takie grupowe, no to kilkanaście par, a tam tak długo nie byli, nie? Dwa lata temu, jak była ta rocznica wyzwolenia Bredy, to też przyjechał ten centralny zespół artystyczny Wojska Polskiego i w teatrze był piękny koncert. Jest taka organizacja polonijna Serce Polski w Holandii, taka dość prężna organizacja. No i ta prezeska prowadziła cały ten wieczór poświęcony właśnie dywizji. I zaczęła od tego, żeby stały dzieci, wnukowie, żołnierzy Maczka. To stało pół teatru. 400 zostało, no mówię, bo był czas. 3 miesiące tam stali, więc no, a wdzięczność była wielka, dlatego że Maczek się zapisał jako dobry dowódca z tego względu, że takie manewry robił, że nie niszczyli miasta. Bo w strefie amerykańskiej to było tak. 100 bombowców, artyleria, wchodzimy. Wchodzimy tak jak do naszej Warszawy, do ruin. A Maczek nie chciał tego robić, nie prosił nigdy o artylerię. Miał swojego na tyle, że mógł sobie poradzić, ale nie tak, żeby rozwalić pół miasta, tylko on brał skrzydła z dwóch stron. I dawał szansę, nie okrążał, tylko w takie widełki brał miasto i dawał szansę ucieczki. I dopiero dopadał ich w otwartym polu. Więc Breda, wszystkie miasteczka, to są bardzo mało zniszczone. No i Breda też dużo zawdzięczna, a szczególnie Gent, to jest takie stare miasto, tak no, jak rocznikiem nasz Kraków, może starsze. Starówka piękna, domy takie są, to mają po 400 lat. I też właśnie dzięki takim różnym manewrom zostało oszczędzone. A Maczek miał swój sposób na to, żeby ludzi wyratować, bo wiadomo, że jak się bombarduje, to w tych domach też są ludzie, nie? Nie myślał o tym, żeby zostać dowódcą. On studiował filozofię, także nie miał w planie na pewno życiowym zostać oficerem, tylko chciał być myślicielem. Jego żołnierze sami fundowali w danym mieście, które wyzwolili, jeszcze ufundowali jakieś tam popiersie, nie? Teraz się zaczyna coraz głośniej, jak tak myślę, że od 10-15 lat, to dopiero oni zaczynają tak pełniejszą piersią mówić o tym, a tak to myślę, że było z góry było nakazane nie za dużo, spokojnie, nie? Była taka pani konsul właśnie, która tę książkę napisała o tych Polakach, o arystokracji. No i ta pani konsul wymyśliła takie coś jak Polak roku w Belgii w kilku kategoriach. Działacz społeczny, kulturalny, na płaszczyźnie gospodarczej, lekarz. Zostałem wybrany Polakiem roku za działalność społeczną. No takie miłe, nie? Chociaż tam nie zabiegałem o to, ale ta... Troszkę mi pomogła ta szefowa chóru.